Chciałem serdecznie i gorąco was wszystkich przywitać. Nie z wszystkimi może udało mi się osobiście przywitać, chociaż się starałem. Czy jakiś slajd się wyświetlił u góry, czy nie? Już się wyświetlił, dobrze. Zapraszam też dzieci o uwagę, bo do was też będą pytania, kochane dzieci. Tak, czyli na slajdzie jest wyświetlone pytanie. Tak, widzicie to pytanie? Czy z utęsknieniem wyczekujesz spotkania z Jezusem? I mam pytanie teraz do dzieci wszystkich. Kogo odwiedzin nie możecie się często doczekać i kiedy ta osoba pojawia się w domu, to jest dla was wielka radość? Czy są takie osoby, na które szczególnie czekacie? Dzieciaki, jak jest? Na kogo czekasz, Adam? Na babcię czekasz, dobrze. Niektórzy, myślę, na dziadka czekają, tak? Na kogo? Na grę czekasz, dobrze. Można na grę też czekać. Tak. A, Grażynka na męża czeka, to też bardzo dobre. I właściwe. Dobrze. Gosia czeka na dzieci. Ja wiem, że niektóre dzieci czekają na swojego. Czasami jak ma ich odwiedzić ich przyjaciel, to one potrafią w oknie czekać godzinę i wyczekują, kiedy on będzie, tak? Wiem, że Piotrek tak czeka na swojego przyjaciela czasami w oknie i patrzy, kiedy podjedzie samochód. Więc kochani, czekacie, tak? Na przyjaciela, na dziadka, babcię, czasami na mamę, kiedy wraca z zakupów, tak? Albo tata, jak wraca z pracy. Dobrze. A kochane dzieci, a czy czekacie na Jezusa? Tak? Czekacie? To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To jest bardzo właściwe, żebyście na Niego czekały też. A teraz do dorosłych. Czy zastanawialiście się, kiedy nie zależy nam na spotkaniu z jakąś osobą i jest to nam obojętne, czy ona będzie, czy nie? Tak? Są takie chwile, myślę. Nie na wszystkim, na wszystkich osobach nam zależy, żeby nas odwiedziły, tak? Ale ja wynotowałem przynajmniej dwa powody, kiedy nie zależy nam na spotkaniu z kimś. Pierwszy powód to kiedy nie łączą nas z tą osobą zażyłe relacje. Jak nie mamy zażyłych relacji, to jest nam obojętne, czy ta osoba nas odwiedzi, czy też nie. A po drugie, drugi powód, kiedy jesteśmy bardzo zajęci, pochłonięci innymi sprawami. To też jest nam to obojętne, tak? Jak jesteśmy czymś bardzo zajęci, tak, jesteśmy zapatrzeni w te nasze sprawy, to nawet często ten gość nam przeszkadza. Lepiej, jak on by w tym momencie nie przychodził. I kochani, przyczyną braku prawdziwego pragnienia powrotu Jezusa Chrystusa dla wielu chrześcijan jest to, że chrześcijanie tak dobrze się czują na tym świecie, że nie mają ochoty go opuszczać. Czy należycie do tej grupy chrześcijan, którzy bardzo dobrze czują się w tym świecie? Czy nie? Nie. To dobrze. Ale zobaczcie na pewną przestrogę, którą możemy odczytać w Ewangelii Łukasza, kochani. Ewangelia Łukasza, 34 rozdział. Przepraszam, 21 rozdział, a wersety od 34. Ewangelii Łukasza. Od 30, 34 czytamy do 36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, krótko mówiąc i streszczając te wersety, można powiedzieć, że wskutek dobrobytu nasze serca stają się ociężałe. Już tak bardzo nie zależy nam na tym, czy ktoś przyjdzie, czy nie. Jest nam tak dobrze, tak? Tu oczywiście chodzi o przyjście naszego Pana. Dlatego chciałbym dzisiaj, abyśmy byli czujni, nigdy nie dopuścili w naszym życiu do takiej sytuacji, że te rzeczy przyziemne nas tak bardzo pochłoną, że zapomnimy, że nasz Pan jest na horyzoncie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przede wszystkim, kochani, zajrzeli w nasze serca po to, aby uczciwie ocenić ich stan oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Powtórzę jeszcze raz to pytanie. Pytanie, stwierdzenie bardziej. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zajrzeli do naszych serc po to, aby uczciwie ocenić ich stan. Stan oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Bo to jest, kochani, tak naprawdę dla chrześcijanina to powinno być najważniejsza rzecz. Nie ma nic ważniejszego. To spotkanie nazywamy czym? Spotkaniem czy nabożeństwem adwentowym. A adwent w kościołach chrześcijańskich to okres trwający od nieszporów, czyli czwartej z kolei przypadającej niedzieli świąt Bożego Narodzenia, do zmierzchu 24 grudnia. Daniel powiedział dzisiaj na wstępie, że jest dzisiaj czwarta, tak? Niedziela Adwentu. I dobrze właśnie. I jest to okres, posłuchajcie, według definicji ogólnie chrześcijańskiej, powiedzmy, jest to okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie to czas, kiedy przypominamy pamiątkę pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Adwent to czas, w którym mamy uświadomić sobie, że oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa, kochani. I ta definicja jest bardzo dobra. Trudno się z nią nie zgodzić. Ale w dzisiejszej kulturze chrześcijańskiej dominuje, kochani, wspomnienie pierwszego przyjścia. O drugim przyjściu mówi się bardzo mało, tak? Chociaż nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnim czasie, w obliczu tych wszystkich wydarzeń, które są na świecie, różnych wydarzeń, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale myślę, że doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, zaczyna się to zmieniać. I są ludzie, nawet bym powiedział w cudzysłowie, nawet świeccy, którzy słyszeli na przykład coś o antychryście, tak? Którzy słyszeli o tym, że ten świat ma się kiedyś zakończyć, świat w rozumieniu tego systemu rzeczy, i mówią o jakiejś nowej erze, nowym rozdaniu, o jakimś resecie, o nowym ładzie. Więc dużo na ten temat się w przestrzeni publicznej zaczyna mówić. A więc czasu naprawdę zostało niewiele. Dostrzegają to nawet ludzie, którzy nie wyczekują przyjścia Pana Jezusa, ale oni wyczuwają jakiś koniec, którego nie są w stanie do końca zdefiniować. Dla nich kończy się jakaś era cywilizacji. Dlatego warto sobie zadać pytanie, czy ja naprawdę oczekuję i pragnę spotkać się z moim oblubieńcem? Czy tego pragnę? Czy moje serce tego pragnie? Czy ono jest gotowe na spotkanie z Nim? Kochani, jeżeli tak nie jest, to mogą być tego tylko dwa powody. Jeżeli nasze serce nie jest w stanie oczekiwania, pragnienia, to mogą być dwa tylko powody. Pierwszy, może się okazać, że nasze narodzenie z ducha jest wątpliwe. Lub też drugie, że pozwoliliśmy na to, aby rzeczy doczesne nas zbytnio pochłonęły. I może też tak być. A więc może nigdy nie odrodziliśmy się z ducha, ale może ten świat, te rzeczy doczesne też nas tak mogą pochłonąć, dlatego czytaliśmy ten fragment, że nasze serce stanie się zbyt ociężałe, tak? Wiemy, że pierwszy list Jana przestrzega nas przed miłością do świata, tak? Mowa tu o oddawaniu się światu, ukochaniu go bardziej niż Boga. Świat w tym fragmencie, tak, który jest obrazowany przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, jest rozumiany jako system zła podporządkowany szatanowi. Dużo mówi się na przykład takie stwierdzenie, tak, mądrość tego świata. Jeżeli pójdziemy za mądrością tego świata, kochani, to na pewno nie będziemy wyczekiwać i pragnąć przyjścia naszego Pana. Bo mądrość tego świata przekieruje nam myśli na zupełnie inne, nieboże tory. Pragnienie spotkania z Chrystusem, przebywania w Jego obecności, to było pragnienie już od samego początku, które towarzyszyło wszystkim chrześcijanom, kochani. I zobaczmy do pierwszego listu do Tesaloniczan. Czym ci chrześcijanie żyli? Co było dla nich tak bardzo ważne? Co było dla nich słowami pociechy, kiedy byli w różnych cierpieniach, utrapieniach? Kiedy otworzycie 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 13 do 18. Zobaczmy do tego fragmentu. Od 13 do 18. A nie chcę, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kochani, mamy się nawzajem pocieszać tymi słowy. Jakimi słowy? Że nasz Pan powróci. I za zawsze będziemy z naszym Panem. Ta ilustracja u góry, ona pokazuje, tak? Ona pokazuje powrót Chrystusa. Dwie będą mleć na roli, tak? Jedna będzie wzięta, druga pozostawiona. Dwóch będzie leżało w łożu. Ci, którzy umarli, tam też są. Groby się otworzą i zostaną razem z nami porwani na obłoki. To miało być źródłem pocieszenia dla nas, kochani. I tak powinno być dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Kochani, dla świata pochwycenie będzie tajemniczym zniknięciem. Ale dla osób oczekujących Pana będzie wyłącznie spełnieniem Jego obietnicy zawartej w Słowie Bożym. Bo tutaj w 16 czytaliśmy w wersecie, że 15, a my wam mówimy na podstawie słowa Pana. To nie było słowo Pawła, to nie było słowo któregoś z innych apostołów, tylko to było słowo Pana. On to słowo im przypomniał, aby wlać nadzieję w ich serca, kochani. To przyjście, na to przyjście mówimy często, używamy takiego słowa pochwycenie. Na obłoki do Pana. I wiecie co? Powiem tak, że niedawno rozmawiałem z takim chrześcijaninem i on przedstawił dość smutną wersję tego pochwycenia, ale z którą można się zgodzić lub nie. Ponieważ powiedział, że spora część ludzi uważających się za wierzących, on mówi około 50%, po pochwyceniu spotka się w najbliższą niedzielę w kościele. Dlaczego? Mówię, dlaczego mówisz, że aż 50%? Nie? Czemu aż tak dużo? A on mówi, no wiesz, kiedy biorę pod uwagę przypowieść o pannach mądrych i głupich, to 5 było mądrych, czyli 50%, a drugie 50% głupich. I wiemy, że Pan na wesele baranka wziął 5 mądrych. Kochani, tak jak powiedziałem wcześniej, są tylko dwie rzeczy, tak, które mogą spowodować, że możemy zostać zaliczeni do panien głupich. Tak. Może się okazać, że nigdy nie zostaliśmy odrodzeni z ducha. Albo też może się okazać, że nasze serce tak bardzo jest pochłonięte tymi innymi sprawami, niebożymi sprawami, nie sprawami Królestwa. I to przyjście Pana nas nie interesuje. Jedno może wypływać z drugiego. Może to wypływać z tego, że nigdy nie zostaliśmy z ducha odrodzeni. Dlatego, kochani, chcę zwrócić na uwagę na bardzo ważną rzecz. Niech będzie naszą wspólną modlitwą, kochani, abyśmy wszyscy okazali się mądrymi pannami. Abyśmy to właśnie dzisiaj, kiedy rozpamiętujemy pierwsze przyjście na ten świat naszego Pana, aby to był czas refleksji, kiedy zajrzymy w nasze serca i będziemy mogli sami teraz zweryfikować, czy ja pragnę, żeby On ponownie przyszedł. Kochani, pierwszy Kościół praktykował krótką modlitwę, która była wyrazem ich tęsknoty za powrotem Jezusa. Zobaczcie do tej modlitwy. Jedna z najkrótszych modlitw, jaką możemy wypowiedzieć, ona znajduje się też w Słowie Bożym, w innym języku trochę. 1 Koryntian, 16 rozdział, werset 22. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranatha. Maran, można w dwojaki sposób przeczytać te słowa. Maranatha, znane wam są te słowa, tak? Wiecie nawet, jak je tłumaczyć, myślę, przynajmniej większość z was. A ci, co nie wiedzą, to zaraz powiem, o co chodzi. Możemy je przetłumaczyć tak. Maranatha, nasz Pan nadchodzi, lub Marana, tak jak tutaj jest zapisane w wersji, w przekładzie warszawskim, bo w innych Biblia może być inaczej oddane. Maranatha, Panie nasz, przyjdź. To była modlitwa pierwszego kościoła. Kościoła, który, jak czytamy, miłował Pana i oczekiwał Jego przyjścia. To była modlitwa ich serc. Panie Jezu, przyjdź. Panie nasz, przyjdź. Proszę, przyjdź. Panie. Ona wyrażała pragnienie przyjścia Pana. Dzieci, żebyście się nie nudziły, to mam dla was drugie pytanie. Co wtedy, kochane dzieci, kiedy boli was ząb albo brzuszek? Gdzie szukacie pomocy? No? Bolał was brzuszek kiedyś albo ząb? Albo coś innego, byliście chore. Tak? Co robicie wtedy? A, do mamy idą wtedy, tak? Tak? Kto idzie do mamy wtedy po pomoc? Do taty czasami, tak? Czasami już dzieci są na tyle dorosłe, że mówi: mama, ja chcę już do tego dentysty, no pójdę. Tak mnie boli, że pójdę, tak? Albo do jakiegoś lekarza. Tak? Więc dzieci wiedzą, do kogo się udać, tak? I szukają pomocy u mamy, taty, u innych dorosłych. Kochani, często w cierpieniu, w chorobie lub innym ucisku, kiedy doświadczamy niesprawiedliwości, prześladowań, umiera nam ktoś bliski, jak to się mówi, priorytety życiowe nam się szybko zmieniają, tak? I wówczas modlitwa Panie Jezu, przyjdź staje się nam szczególnie bliska. W takich momentach ona jest tak bardzo blisko nas. Ale nie chcę, żebyście teraz wzięli pod uwagę, że nie chcę przez to powiedzieć, że tylko w takich chwilach mamy prosić Jezusa o Jego rychłe przyjście. Ta tęsknota za spotkaniem z naszym Panem powinna towarzyszyć nam zawsze. Bez względu na okoliczności, kochani. Ale wiecie co? Ale musimy mieć jedną świadomość, kiedy nie ma złych okoliczności. Bo kiedy my jako chrześcijanie w Polsce tych złych okoliczności nie mamy, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasi bracia w Chinach, w Indiach, w Etiopii, w Pakistanie, w Iranie, i tak mógłbym długo wymieniać, oni są naprawdę w trudnej sytuacji. I jeżeli zapomnimy o tym, to niestety jesteśmy takimi, w cudzysłowie, chrześcijańskimi trochę egoistami, tak? Bo myślimy tylko o sobie, że skoro ja mam dobrze teraz, to ten Pan nie musi przychodzić. Ale Biblia w wielu miejscach mówisz nam, przypomina nam, żebyśmy pamiętali o tych, którzy są w ucisku, którzy są prześladowani. Więc ta świadomość, że nasi bracia, oni cierpią, to chociażby ze względu na nich powinniśmy wołać: Panie Jezu, przyjdź. Kochani, czasami Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu do cierpienia, aby nam coś uświadomić, tak? Czasami musimy przejść trudne chwile, żeby sobie uświadomić i powiedzieć, co? Ten Salomon to miał rację. Wszystko to jest co? Pogoń za wiatrem. I czasami mija wiele lat, jako chrześcijanie dochodzimy do takiego wniosku. Dobrze, jak to się dzieje szybko. Ale czasami to Bóg musi nami począsnąć, żebyśmy mieli tą świadomość, którą miał Salomon, że wszystko tak naprawdę jest pogonią za wiatrem. A my jesteśmy tu tylko tymczasowymi obywatelami. I oby, kochani, oby, albo obyśmy nie budowali Królestwa Bożego tutaj i nie próbowali go budować własnymi rękoma Wiecie, co mam na myśli? To królestwo nasze, to takie domowe ognisko, które jest ważne, tak? Bo rodzina jest bardzo ważna. Ale czasami możemy zbyt wiele uwagi poświęcić temu naszemu małemu królestwu, nie Bożemu królestwu, ale temu naszemu rodzinnemu królestwu nawet. Ale oczywiście chcę jasno powiedzieć, że nie mówię tutaj o niedbanie o członków rodziny, o dzieci, o rodziców. Nie to mam na myśli. Wiecie, co mam na myśli? To zabieganie o rzeczy materialne. O to, żeby nam tutaj było tak bardzo dobrze. I myślę, że czasami zbyt wiele uwagi temu poświęcamy i zbyt bardzo koncentrujemy się na tym naszym małym królestwie, zanim koncentrować się na tym, co powiedział Pan Jezus. Co powiedział? Szukajcie najpierw królestwa, ale Bożego, a wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Czasami robimy o niestety odwrotnie. Tak jak powiedziałem, chcemy to królestwo nasze tutaj dobrze zbudować i niekoniecznie wierzymy to, że nasz Pan zaspokoi nam wszystkie potrzeby. Każdy z nas musi na to uważać. Dlatego tak ważne jest ciągłe czuwanie i badanie naszych serc. I psalmista pięknie to wyraził, kochani, w psalmie 139. I myślę, że niech ten psalm też będzie naszą modlitwą, bo on mówi tak, 23-24 werset. Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Nie pozwólmy, kochani, aby nasze serca ostygły. Musimy nawzajem dbać o siebie. Musimy dbać o siebie w tym względzie, aby ten żar miłości do Jezusa i do wyczekiwania na spotkanie z Nim był w nas ciągle żywy. Po to się spotykamy jako Kościół. Bo co powiedziane w liście do Hebrajczyków? Żebyśmy pobudzali się do miłości, do szlachetnych uczynków, dodawali sobie otuchy tym bardziej, kiedy widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc my nawzajem, kochani, ten żar miłości mamy w sobie podsycać, bo inaczej on zgaśnie. Tak? Tak jak te świece, które się palą na stole. Jestem pewien, że one dzisiaj zgasną, nawet jeżeli byśmy nie dołożyli do tego swojego jakiegoś, no, nie spowodowali, że one zgasną, tak? To one same też zgasną, bo kiedyś ta parafina się skończy. Kochani, wiecie, że głupim pannom zabrakło oliwy. I często mówimy, że zabrakło im po prostu Ducha Świętego. Nie miały w sobie tyle Ducha Świętego, żeby czekać, żeby jeszcze poczekać do końca, żeby nie zabrakło im tego światła. Kochani, i wszystkich fragmentów nie będę odczytywał, ale chcę tylko powiedzieć, że to, że otrzymałeś Ducha Świętego, nie oznacza wcale, że masz się nim nie napełniać przez całe swoje chrześcijańskie życie. Biblia mówi, nie upijajcie się winem, i to bardzo dobrze chrześcijanie pamiętają, my się nie upijamy, ja sobie lampkę wina, ale ja się nie upijam, super, super. Ale co dalej jest powiedziane? Ale napełniajcie się Duchem Świętym. I tą drugą część nie do końca pamiętamy w naszym chrześcijańskim. My myślimy, że tego Ducha Świętego już otrzymaliśmy i to prawda, otrzymaliśmy go. Ale to nie znaczy, że ciągle jako ludzie wierzący nie mamy się nim napełniać. Mamy się napełniać Duchem Świętym, chociażby, jak dalej mówili z Efezjan, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, dodając sobie właśnie nawzajem otuchy. My, kochani, spędzając ze sobą czas, rozmawiając o Bożym Słowie, cytując to Słowo, Śpiewając psalmy, napełniamy się Duchem Świętym. Rozmawiając ze sobą o Bożych sprawach, napełniasz siostrę, brata Duchem Świętym. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, drogi słuchacz? To wielka odpowiedzialność, którą Bóg stawia przed nami. Zmierzam już powoli do końca. Ale wiecie, że Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje nam, na czym mamy się koncentrować, kiedy oczekujemy z utęsknieniem spotkania z naszym Panem. I myślę, że prawie nigdy do tego słowa nie sięgamy. Myślę, że bardzo rzadko. Zobaczcie do pierwszego listu Jana, ale tym razem do trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana, zobaczcie. Werset drugi i trzeci. Bardzo ciekawy fragment mamy tutaj. Umiłowani, pisze Jan, teraz dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziecie, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Kochani, życie powrotem Jezusa, jak tutaj czytaliśmy o powrocie naszego Pana, czyni wiele różnic w życiu chrześcijanina i jego zachowaniu. Rośnie w nim pragnienie, jak czytamy w wersecie trzecim, że ci, co pokładają w nadzieję w nim, oczyszczają się tak, jak on jest czysty, kochani. Rośnie w nich pragnienie upodobniania się do Jezusa już teraz. A to upodobnianie czym jest? Niczym innym jak tym, że oczyszczamy się z grzechu. Z naszych grzechów się mamy oczyszczać. Kochani, mamy stawać się do Niego podobni, ale my mamy tego pragnąć. To ma być pragnienie naszego serca, że ja, mój Pan nadchodzi, ja chcę być podobny do Niego. Ja chcę się do Niego jak najbardziej upodobnić. Kiedy On przyjdzie, żebym już był do Niego naprawdę bardzo podobny. Czy to jest pragnieniem Twojego serca? Żeby być do Niego tak podobnym. Zobaczcie jeszcze na koniec, już ostatni fragment. Co w objawieniu jest zapisane? Bardzo ciekawe słowa, kochani. W 22 wersecie objawienia. 22 rozdział, 11-12 czytamy. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. A zatem, kochani, kto jest święty, ma się uświęcać. Pan Jezus przychodzi z zapłatą. Każdemu odda sprawiedliwie, kochani. A zatem na koniec mam pytania do was. Dwa. Głównie dwa pytania się tu przewijały. Czy masz w sercu to pragnienie upodobniania się do Jezusa? Czy ono jest żywe, to pragnienie? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że Pan Jezus oczekuje od ciebie tego, żebyś był do Niego coraz bardziej, bardziej podobny? Że inni ludzie z twojego otoczenia, oni mają to widzieć. Oni mają widzieć Chrystusa w tobie. I drugie pytanie. Czy jest coś, co zabiera tobie tą tęsknotę za spotkaniem z Jezusem? Czy dzisiaj zauważyłeś coś w twoim sercu? Coś, co powoduje, że ty nie tęsknisz, że jest to tobie obojętne, czy Pan Jezus przyjdzie jutro, czy za rok, czy za 10 lat, a może i więcej. Czy jest to tobie dzisiaj obojętne? Jeżeli tak, to proś Pana, aby to zmienił, aby zmienił twoje serce. Nie zwlekaj, drogi bracie, nie zwlekaj, droga siostro i drogi przyjacielu, nie zwlekaj z tym. Czas naprawdę jest bliski. On wtedy był bliski, kiedy pisał te słowa Jan. Ale kiedy patrzymy na ten świat, to naprawdę widać, że ten czas jest bardzo bliski. Więc nie zwlekaj z prośbą do Boga, aby zmienił twoje serce. Kochane dzieci, ostatnie do was pytanie. Czy czekacie na Pana Jezusa? Rodzice. Rodzice, kochani rodzice na tej sali. Pamiętajcie, że wasze dzieci patrzą na was. Czy wy z utęsknieniem też czekacie? One biorą z was wzór. Pamiętajcie o tym. Pamiętajmy o tym jako Kościół, że te dzieci patrzą na nas, czy my jako Kościół rzeczywiście czekamy na naszego Pana z utęsknieniem, tak jak tytuł tego przemówienia. Czy z utęsknieniem wyczekujesz spotkania z Jezusem? A więc spędźmy dobrze dzisiejszy czas, kochani, przy tych stołach, bo tak jak powiedziałem, co tak naprawdę robimy, kiedy ze sobą rozmawiamy o Bożych sprawach, przez psalmy, przez Słowo Boże, przez hymny, co tak naprawdę robimy tutaj? Po co się tutaj też między innymi gromadzimy? Żeby ten Duch Boży był w nas żywy. Żebyśmy się tym Duchem, kochani, napełniajmy. Napełniajmy się dzisiaj szczególnie tym Duchem, aby we wszystkich sercach to przyjście Pana było naprawdę żywe i abyśmy z utęsknieniem Go wyczekiwali. Wszyscy. I abyśmy wszyscy okazali się mądrymi pannami, aby nikogo z nas na tych obłokach nie zabrakło. Amen.